Ciągle mamy styczeń, z nowym rokiem, nowym krokiem. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Tym razem rozmowę nagrałam wcześniej, a Państwa i moim gościem jest Zuzanna Celmer, psycholog. Będziemy rozmawiać o radości z bycia autentycznym. Co to znaczy, Zuzanno?
Jak rozglądamy się wokół siebie i spotykamy bardzo różnych ludzi, to zdajemy sobie sprawę, nawet bez jakichś głębszych analiz, że część ludzi usiłuje wykreować swój wizerunek zupełnie inny niż są naprawdę. Że starają się pokazać lepszymi, ciekawszymi, mądrzejszymi, mającymi większe możliwości, znajomości. No już nie mówiąc o tym trendzie, zresztą, który jest rozsądnie stosowany, jest myślę w porządku, czyli też takiego upiększania siebie i pokazywania się w innym wydaniu niż natura nas stworzyła. Są niektóre osoby, które już zupełnie inaczej wyglądają, jak się porównuje ich zdjęcia sprzed powiedzmy 10 lat, a dzisiaj mam do czynienia z innym wizerunkiem.
No, młodnieją, wyglądają coraz lepiej.
To prawda, wyglądają coraz lepiej, ale czy to życie właśnie w takiej pogoni za pokazywaniem siebie w taki sposób wspaniały, doskonały, świetny, czy rzeczywiście ono daje nam satysfakcję, czy ono nam daje radość. Może tutaj się warto powołać na takie sondaże, które były robione z osobami umierającymi już, które po prostu już dobiegły kresu swoich dni i właściwie wiedziały, że to już jest koniec i pytano ich, czego najbardziej w życiu żałują, bo to jest zawsze bardzo interesujące tak naprawdę. A mówi się, że człowiek żałuje tylko tego, czego nie zrobił w swoim życiu i to właśnie dokładnie tak wyszło. Czego tak naprawdę żałowali? Po pierwsze tego, że za dużo pracowali. To jest tak, jak jest amerykańska sentencja, która mówi, nikt nigdy nie powiedział na łożu śmierci, jaka szkoda, że nie spędzają więcej czasu w biurze, tak? Czyli, że za dużo pracowali. Po drugie, że za mało czasu poświęcali na podtrzymywanie przyjacielskich więzi i że te więzi się rozsypywały, bo właśnie tak dużo pracowali, ciągle byli zagonieni i ciągle, tak jak my to mówimy, nie mieli czasu. Po trzecie, że za mało poświęcali czasu swoim dzieciom i różne fajne momenty, okresy w życiu ich dzieci, przeżycia, że to ich ominęło, że właściwie tak powierzchownie w tym brali udział, co oczywiście owocuje tym, co też procentuje tym, że mamy później i takie bardzo też i powierzchowne stosunki ze swoimi dziećmi, wtedy kiedy potrzebujemy w późniejszych latach bliskości, serdeczności, troski, no to te dzieci właśnie też mają swoje życie, prawda? I no, dają nam pewnie jakąś uwagę, ale nie taką, jakbyśmy chcieli. I oczywiście, że za mało czasu poświęcali sami sobie. To jest bardzo ważny również punkt, ponieważ to pokazuje, że za mało zajmowali się swoim życiem emocjonalnym, próbując rozumieć, jakie motywacje nimi kierują, czego naprawdę chcą, co jest naprawdę dla nich ważne. Dopiero teraz, kiedy są u kresu życia, widzą, że różne rzeczy można było zrobić inaczej. Że to, czemu poświęcali ogromną ilość uwagi i energii przede wszystkim, że to nie było takie istotne, że były inne sprawy, które pominęli, bo biegli jakimś torem wytyczonym, który w gruncie rzeczy nie był ich własnym życiem, tylko takim społecznym wymogiem.
Kiedy tak Ciebie słucham, Zuzanno, to mam wrażenie, że my wszyscy trochę ulegliśmy temu wyścigowi szczurów i temu, że żyjemy z klapkami na oczach, bo każdy, czy niemal każdy z nas zaciągnął kredyt, chce mieć lepszy samochód, chce wyjeżdżać dalej i pięknie na wakacje, a to wszystko kosztuje i dlatego pracujemy więcej i więcej i więcej kosztem tego wszystkiego, o czym mówisz, ale to są bardzo trudne na co dzień wybory. Być bliżej z dziećmi, zacieśniać relacje, a praca leżąca odłogiem nie przyniesie nam wyjazdu, nie wiem, do południowej Afryki czy gdziekolwiek indziej. Ani nie sprawi, że będziemy mieszkać w lepszym, piękniejszym, większym domu.
No właśnie, ale to właśnie o tym mówimy. Czy jest nam to tak naprawdę potrzebne? Dlaczego musimy wziąć kredyt i obciążyć się na całe życie, żeby mieć dom? Dlaczego koniecznie musimy wyjechać do południowej Afryki, nie znając Bieszczad na przykład, które są dużo tańsze i równie piękne? Dlaczego musimy mieć akurat takie ubranie, a nie inne, z taką marką, a nie inną, kiedy wiemy, że tak naprawdę wartość tego ubrania jest zupełnie, no, wielokrotnie niższa i na dodatek szyją to ludzie za jakieś naprawdę marne pieniądze. Czyli właśnie o tym mówimy. Nie ma nic złego w tym, że człowiek chce mieszkać w jakimś tam lepszym domu czy mieszkaniu, że chce zwiedzać świat, proszę bardzo, tylko proszę uwzględnić w tym również nasz kraj, który jest piękny. Nie ma nic złego w tym, że chcemy ładnie wyglądać. To jest wszystko w porządku. Ale właśnie, kiedy to jest w porządku? Kiedy mam w tym lekkość? Kiedy mam w tym radość? Natomiast ci ludzie, którzy tak jak po prostu niewolnicy zasuwają po to, żeby spłacać kredyty, którzy nie śpią, martwią się, że im nie starczy, którzy umierają ze strachu, że stracą pracę, którzy biorą dodatkowe zajęcia i rano wychodzą, nocą wracają, nie widząc tych dzieci. Czy jest w tym radość? No i dobrze, masz już ten dom. I co? Cały czas się trzęsiesz, że ci bank ten dom zabierze, jak nie spłacisz. Wyjeżdżasz gdzieś, ale potem no po prostu odchorowujesz, dlatego że zaciągnąłeś na to jakąś pożyczkę, że w związku z tym cię nie stać, albo że łapiesz jakieś tropikalne choroby. To nie na tym polega. To polega na tym, że działasz zgodnie ze sobą. I oczywiście jest cała grupa ludzi, którzy działają zgodnie ze sobą, a nawet jest cały ruch w tej chwili takiego bardziej, to się nazywa jakiś slow, czyli taki bardziej spokojny, powolny rytm życia, bardziej uważny, gdzie masz mniej, gdzie nie musisz mieć wszystkiego, gdzie zapraszając ludzi nie musisz robić wystawnego przyjęcia i mieć nie wiadomo co tam, prawda? Gdzie po prostu masz radość w spotkaniu się z ludźmi, masz wokół siebie ludzi, którzy nie przyjdą na wizytację, tylko z wizytą. I to jest wtedy, i ty również się dobrze ze sobą czujesz.
Zuzanna Celmer. Rozmowę nagrałam wcześniej, a muzycznie dziś Robert Kasprzycki.
To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Tu. Zatrzymałaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów.
Robert Kasprzycki, a ja dziś z moim gościem, Zuzanną Celmer, rozmawiam o byciu autentycznym w życiu.
Narzuca nam społeczeństwo, za dużo powiedziane, ale w każdym razie no, ten czas, tak, ktoś, kto o tym decyduje, pewien sposób życia, że ma być tak. I teraz również pewne poglądy, że ma być tak. Jak jesteś w tym środowisku, to musisz tak mówić. Jak jesteś w innym, no to przynajmniej musisz się zgadzać, jeśli nie mówisz, prawda? I bardzo często, to jest właśnie bardzo istotne, żeby się zastanowić, kiedy ja jestem w niezgodzie ze sobą, kiedy nie mam tej lekkości, takiego poczucia, że jestem taką osobą, jaką jestem. I jakby problem, który tutaj poruszyłem, polega na tym, że w dużej części my siebie nie akceptujemy, bo inaczej byśmy siebie tak na wszystkie strony nie wykręcali, nie przestawiali, żeby sprostać tym standardom swojego środowiska, czy tam ogólnym przyjętym rzeczom. Nie ośmielamy się jakby powiedzieć nie, ja wcale tak nie chcę, ja nie chcę tak żyć, ja nie muszę tego mieć, a równocześnie być ze sobą w zgodzie i wtedy zresztą ci ludzie przyciągają innych ludzi, bo w tym jest autentyczność.
Ale ty mówisz o czymś, Zuzanno, bardzo trudnym. O tym, żeby wyłamać się z trendów panujących w moim otoczeniu. Żeby zrezygnować z konformizmu, który jest wygodny i jakoś nas chroni i daje nam jakieś poczucie wspólnoty z naszymi znajomymi, z jakąś grupą, z którą się utożsamiamy. To wszystko wymaga dużej siły charakteru i takiej głębokiej bardzo świadomości. No, to, o czym mówisz, myślę, jest dla naprawdę bardzo silnych ludzi.
Myślę, że to jest dla wszystkich, jeżeli odważą się zobaczyć, czemu tak postępujemy. Tak postępujemy, bo nie mówimy, oni postępują, no wszyscy w jakiejś części tak postępujemy. To jest sprawa po prostu tego, z czym wyszliśmy, jakie mamy przekonania w głowie, tak? Jeżeli oczywiście wracamy jak zwykle do dzieciństwa, no to tak już jest i nie ma na to żadnej rady, że jeżeli wychowaliśmy się w domu, w którym były określone rygory, takie, gdzie była na przykład kontrola, gdzie dziecko nie mogło być sobą, tylko musiało być jakieś, tak, zawsze na przykład czyste, gdzie nie mogło ubrudzić się, co jest taką ogromną przyjemnością, żeby się utaplać trochę, nie wiem, w błocie, włazić na drzewa i tak dalej. No teraz nie wiem, czy te dzisiejsze dzieci to mają. To cudowne, tak? Czyli jeśli nie ma miłości takiej bezwarunkowej do dziecka, dziecko nie jest wizytówką moją, że je pięknie ubiorę i tak, że ono się wspaniale uczy, ponieważ to świadczy, że jestem cudownym rodzicem. Ono się źle uczy, ja też mogę być cudownym rodzicem, bo ma określone kłopoty, więc nie, jakby mam tylko zastanowić się, jak mogę pomóc temu dziecku na miarę jego możliwości, tak? To jest jedno. Czyli jeśli nie ma tej bezwarunkowej miłości, a myślę, że bardzo wielu ludzi wyszło z domu, gdzie właśnie różnych rzeczy brakowało i na dodatek wizerunek nadany nam przez dorosłych, bo skąd my wiemy, jakimi jesteśmy osobami? Dostajemy bardzo w dzieciństwie wyraźny przekaz, jakimi jesteśmy dziećmi, tak? Czy jest, jaką rolę mamy pełnić w rodzinie? Przecież w rodzinie dziecko pełni bardzo różną rolę, nie tylko dziecka. Bardzo często ukochanej księżniczki tatusia na przykład, tak? Mamusi, tak? Bo się musi nią opiekować, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli my bierzemy te role, ponieważ ludzie, którzy nas wychowują, którzy są nam najbliżsi, bez których byśmy nie przeżyli tak naprawdę, oni są dla nas właściwie takimi półbogami. My musimy się dostosować, bo byśmy bez nich nie przeżyli. W związku z tym przystosowujemy się i jeżeli mamy inne potrzeby, czy jakieś własne pomysły, to co się mówi w analizie transakcyjnej, że mamy w sobie to dziecko spontaniczne, ale również to dziecko przystosowane. Część tego dziecka przystosowanego jest ważna, no bo żyjemy w społeczeństwie i pewne normy muszą być zachowane, ale bardzo często właśnie to dziecko kreatywne i spontaniczne jest przytłumione, no nawet choćby przez to, że kiedyś się bardzo dużo rysowało, bawiło na podwórku, wchodziło na drzewa, różne kreatywne rzeczy wymyślało, a teraz są po prostu jakieś kreskówki i właściwie jak dziecko narysuje niebieskie drzewo, to pani przychodzi i mówi, no ale proszę cię, no drzewo jest zielone. No a ono je widzi na niebiesko i w porządku, i to cudowne, tak? No więc musi być wrażliwa pani i rozumiejąca. Ale chodzi o to, że jeżeli nie ma akceptacji dla dziecka takiej, jakie ono jest, oczywiście z mądrym poprowadzeniem, żeby ono się rozwijało zgodnie ze swoim potencjałem, ale też w miłości, to brakuje przestrzeni, żeby to dziecko doświadczyło siebie, swoich możliwości, dumy ze swoich osiągnięć, swoich błędów, prawa do swoich błędów, bo właściwie to jest uczenie się, cały czas się uczymy, a szczególnie w tym dzieciństwie, prawda? Więc muszę popełniać błędy, bo się uczę. Czyli nie ma możliwości, żebym ja uświadomiła sobie jako dziecko, co jest naprawdę moje. Czyli biorę różne rzeczy, które dostaję od dorosłych, bo nie mam innego wyjścia.
Nie mam innego wyjścia, ale także moi znajomi mnie inspirują, znajomi rówieśnicy, bo chcę mieć spodnie takie, jakie ma Alek, sukienkę taką, jaką ma Marysia, bo nie chcę być gorsza, bo chcę być do nich podobna. I te poprzeczki także stawiają mi moi rówieśnicy, z którymi się niezmiennie porównuję i najczęściej na niekorzyść.
To jest prawda, bo tak jak mówią mi moje pacjentki, które chodzą, prawda, mają dzieci w szkołach i mówią, że chodzą na te wywiadówki, mówią, że te dzieci mają, jak to się teraz mówi, wypasione, okropne słowo.
Tak, telefony.
Mają nadzwyczajne, a mówi, patrzę na tych rodziców, są skromnie ubrani i moi dwaj synowie też mówią, mama, ale oni to mają, a my im daliśmy po prostu no, komórki po to, żeby się po prostu porozumiewać, nie żadne smartfony, nie wiadomo co, i tłumaczą to. To jest trudne. To jest trudne, ponieważ dziecko, jak każdy z nas, musi mieć swoją grupę tożsamościową i się gdzieś przypisywać. Ale im bardziej umiemy to uzasadnić, ja nie mówię, żeby dziecko nie miało tego smartfona, tylko czym to się kończy, tak? To już to jest osobny zupełnie temat, że one cały czas w tym siedzą, nie bawią się, nie gadają ze sobą. Nie uczą się też relacji, nie uczą się umiejętności porozumiewania, wczucia się empatycznego w czyjeś. To rośnie troszkę takie pokolenie, prawda? Ponieważ one przychodzą i cały czas są w tych komórkach.
W tym wirtualnym świecie.
W tym sztucznym, tak. Czyli chodzi mi o to, że jeżeli wyrastamy w poczuciu, że czegoś nam brakuje, ponieważ nie jesteśmy zaakceptowani do końca, to sami też siebie nie akceptujemy, tak? A każdy z nas ma określony jakby zestaw, tak? I rzeczy wspaniałych, ten potencjał, który jest fantastyczny, ale również różne słabości i też, no, może i nieudolności i wady, które też musimy zaakceptować. Nie jestem doskonałym człowiekiem, tak? Mam w sobie dużo fajnych rzeczy, ale mam też takie rzeczy, które może nie bardzo mi się podobają, ale bardzo często jest tak, że my do tego nie docieramy wcale, ponieważ również nam kultura narzuca w tej chwili, ja czytam takie różne rzeczy na przykład, możesz wszystko wszędzie, po prostu masz możliwości niesłychane. To jest nieprawda. Jeżeli się ludziom mówi, wszystko możesz zawsze i wszędzie, to po prostu co się robi? No, produkuje się frustratów, bo ten człowiek niesłychanie się jakby nastawia na to, że wszystko spina. Może, spina, strasznie dużo robi, natomiast później się okazuje, że to nie wychodzi, że właściwie no, to się wszystko rozwala i wtedy co mówi, skoro innym się to udaje, to znaczy ja jestem beznadziejny, tak? Czyli zaczyna mieć potworne poczucie winy, zaczyna mieć takie poczucie, że jest beznadziejny, przecież ilość przy tych niesłychanych ilościach, szczególnie przecież że mamy internet i on jest pełen cudownych różnych treści nadzwyczajnych i w ogóle w tej chwili już nawet książki nie trzeba kupić, bo naprawdę tam można poza śmieciami znaleźć bardzo wartościowe rzeczy. To na czym to polega? Że terapeuci mają więcej pracy niż w ogóle kiedykolwiek, że lekarze mówią, że coraz większa ilość depresji, różnych samobójstw i tak dalej, tak? W tym cudownym, wspaniałym świecie.
Gdzie no wszystko możemy.
Gdzie wszystko możemy. Czyli ja nie dorastam do tego, wie, tak? Czyli muszę sobie zbudować fałszywą tożsamość. To fałszywą tożsamość budujemy sobie na mechanizmach obronnych. W gruncie rzeczy różnimy się tym, na ile mamy, tych mechanizmów obronnych. Każdy ma jakiś, to jest okej. Natomiast to jest właśnie od takiego czegoś, jestem świetny i wszystko potrafię, prawda, takie narcystyczne, ale takie ekstra, do takiego, Boże, znowu coś źle zrobiłam. Znowu coś mi się nie udało, Boże, znowu coś pokrzeniłam, tak? Jestem beznadziejna, tak? I to między tym się gdzieś buja, prawda? Czyli jakby ta autentyczność polega na tym, żeby pozwolić sobie powiedzieć spokojnie. Zaraz. Czy w moim życiu jest radość i lekkość?
Czy w moim życiu jest radość i lekkość? Czy jestem autentyczna, autentyczny? O tym dziś z psycholożką Zuzanną Celmer rozmawiamy, a śpiewa Robert Kasprzycki.
O niekochanych sercach, które wieczny trawi lęk i wieczny chłód przewierca. Ulepiony z sennej mgły, co przychodzi nocą. Napisałem wczoraj wiersz, tak bardzo chcę. Tak mało mam. Tak bardzo chcę. Nie zostać sam. W kochanych sercach lęk, że świat się może skończyć, nim ktoś odnajdzie je, miłości listem gończym i żadna ciepła dłoń nie dotknie ich o świcie, że tak przeminie świat, jak im przemija życie, choć chcę. Tak mało mam, tak bardzo chcę. Zostać sam. Ten wiersz to jest, który śpiewa we mnie, czy serce wielkie chciałbym mieć jak ocean, w którym ty i ja to my, a my to wszystko, bo to znika w nas i gaśnie już. Tak mało mam.
wszystko po i czasu brak, bo znika czas.
Robert Kasprzycki jeszcze zaśpiewa, a my wracamy do nagranej wcześniej rozmowy z Zuzanną Celmer. Czy w moim życiu jest radość i lekkość?
Bo to na tym polega, że masz coś ciężkiego, tak? To jest jakieś zadanie i ono wymaga dużo pracy. Ono wymaga wysiłku, trochę energii, ale ja cieszę się tym, tak? To znaczy jestem zła, kiedy to robię, jestem się, o, żebym to zostawiła, ale równocześnie widzę, jaki to ma przynieść efekt i cieszę się tym, tak? I mam taką radość, że to zostało zrobione, a nie mam takie, że z takim ciężarem okropnym pcham to i marudzę i w ogóle w sobie jakby się strasznie tak zaciskam i pętla i później płacę chorobami somatycznymi, tak? Psychosomatycznymi, co jest bardzo częste, tak? Czyli kwestia polega na tym, na ile pozwalam sobie zobaczyć, jak naprawdę na przykład reaguję, że nie zaprzeczam temu, że się wściekłam, tak? Bo można tak powiedzieć, że jak mówił Woody Allen, ja się wcale nie złoszczę, tylko wyhodowałem sobie wrzody żołądka. Proszę bardzo.
Tak, wybór należy do nas. Zwykle wyhodowujemy sobie wrzody żołądka, nie okazując emocji, które w dzieciństwie zostały nazwane złymi emocjami. Dziewczynki się nie złoszczą, złość piękności szkodzi, mężczyzna nie okazuje emocji. No to wszystko gdzieś nam potem w dorosłości pokutuje i chowamy te emocje, hodując wrzody.
No tak, ale wtedy my też jakby odcinamy całą ważną część siebie, tak? I te typowe dialogi, tak? Że powiedzmy ten mężczyzna mówi, słuchaj, no widzę, że jesteś zła. Ona mówi, wcale nie jestem zła. No ale potem to jakoś oddaje, czyli czy on, prawda? On się obraża, on w ogóle nic nie mówi, tak? Coś tam się mu mówi, słuchaj, bo coś i on wychodzi na przykład. Tak 4-letnie dziecko, prawda? W ogóle
nie obraża się, strzela focha, jak się teraz mówi.
No tak, czyli obraża się i wychodzi. Tak może zrobić 4-letnie dziecko, tak? Natomiast niedorosły mężczyzna nie podejmuje rozmowy, tak? Czyli z jednej strony jakby wmawianie ludziom, że wszystko absolutnie mogą, bez sprawdzenia, jaki jest mój potencjał. Każdy ma swój potencjał, naprawdę świetny, na swoją miarę. I teraz, jeżeli ja wiem, jaka jest moja miara, ją trochę mogę przekroczyć, oczywiście, ale działam zgodnie ze sobą. Wtedy wszystko zaczyna mi się układać. Wtedy naprawdę sensownie myślę. Wtedy mówię sobie, tak, jestem właśnie zła. To mnie zirytowało. Ale to nie jest koniec. Dlaczego mnie to zirytowało? Co poruszyło tak bardzo we mnie, że ta irytacja narosła, tak? Bo to ma swoje źródła gdzie indziej. To jest rodzaj bardzo ważnej pracy nad sobą. Nie potrzebny do tego żaden terapeuta. To jest kwestia, żeby znaleźć czas na zastanowienie się, na to, żeby pomyśleć sobie, przed czym ja się bronię, co muszę ukryć. Idę na spotkanie, czego nie mogę powiedzieć, tak? Ludzie się spotykają i opowiadają sobie, jakie odnoszą sukcesy, tak? Wspaniale i to, i tamto, no. Niektórzy wychodzą i mówią, im to się wiedzie, im to cudownie. No, a te gwiazdy w cudzysłowie, tak? Które oglądamy, wszystko cudownie, prawda? Wspaniale. I mąż, i dzieci, i ale, i żona, i bla, bla, bla. Tylko się później okazuje, że jakby bajka jest trochę inna, tak? Teraz jest ten cały ten ruch związany z molestowaniem, na przykład, czyli jaką cenę się płaciła, nawet jeżeli...
Mitu.
Tak, nawet jeżeli to się podzieli na 10, bo myślę, że to w ogóle nie jest taka prawda do końca, ale część jest w tym prawdy. Czyli co musiałaś zapłacić, żeby zabłysnąć, tak? Być może to było tak ważne, że chciałaś to płacić. No to właśnie na tym to polega. Skoro to zapłaciłaś, skoro poszłaś wieczorem do pokoju hotelowego producenta, a nie umówiłaś się w twórni czy w kawiarni, to wiedziałaś chyba, po co idziesz wieczorem do jego hotelu, tak? Po co idziesz do tego pokoju? No co, nie wiedziałaś tego?
No to oczywiście nie usprawiedliwia sprawcy przemocy seksualnej.
Nie mówimy o sprawcy. To jest trochę tak, jak w Mistrzu i Małgorzacie, tak? Jest bal. Właśnie tu jest ciekawe. Oczywiście, że sprawca, wiadomo. Tu jest ten bal, nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. Tu jest ten bal i Małgorzata, no, Wolant urządza bal i pojawiają się te wszystkie po prostu już umarłe osoby bardzo ważne. Między innymi pojawia się moja ulubiona Frida, która była jakąś tam posługaczką gdzieś i no, pan domu zrobił jej dziecko, ona była przerażona, w ogóle nie wiedziała, co ma z tym zrobić, to dziecko udusiła. I teraz ona już oczywiście nie żyje od bardzo dawna i ciągle jej to, aha, chusteczką, ciągle jej podsuwają tą chusteczkę i ona po prostu umiera już, już po prostu nie może, bo już ta pokuta jest dramatyczna. No i Małgorzata mówi, że no po prostu już dosyć tego, ale mówi do Wolanda, no jak to, ona cały czas za to pokutuje, a on, aha, Woland, czyli książę ciemności, tak, mówi, nie mówimy o nim, mówimy o niej, bo ona to zrobiła, tak. No i oczywiście Małgorzata wtedy tupie nogą i mówi, żądam, żeby już jej więcej nie pokazywano tej chustki, no i sprawa się kończy. Chodzi o to, że ja biorę odpowiedzialność za siebie. Ja biorę odpowiedzialność za siebie, tak? Oczywiście, że on tak, jak najbardziej, przecież ja nikogo nie rozgrzeszam, bo nie mam do tego żadnego powodu. Natomiast ja biorę za siebie odpowiedzialność, tak? Czyli jeżeli cokolwiek robię w swoim życiu, to to jest to, że ja chcę to zrobić, tak? Że ja się zastanawiam, a czasem nawet jeśli myślę sobie, że to nie bardzo mi pasuje i że to jest dla mnie trudne i że to wymaga ode mnie, ale myślę sobie, to, co mam osiągnąć, jest tego warte. Czyli ja trochę się do tego jakby nagnę, ale to jest tego warte, ale podejmuję to świadomie, a nie idę właśnie za pędem, że muszę mieć taki dom, że muszę mieć to, że muszę mieć tamto. Zresztą wielu ludzi wcale tego nie ma. Czyli kwestia polega na tym, na ile przede wszystkim jest zarządzać, jak się teraz ładnie mówi, umiem sobą zarządzać, czyli rozumiem swoje emocje, rozumiem, dlaczego myślę w taki sposób, a nie inny.
Zuzanna Celmer, w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk rozmawiamy o byciu autentycznym, o samostanowieniu, o wyborach, jakich dokonujemy w życiu. A śpiewa Robert Kasprzycki.
Przez okro, broń Boże, nie słuchaj, jak w pustej kuchni znów monolog płynie, z rdzawego kranu sącząc się do ucha, ze ściany zwisa w pół żywa natura, stąd niedokładnie widzisz zarys dzbanka, gdy jakaś para kocha się za ścianą, na tyle mocno, by twój płacz zagłuszyć spadanie, ten dziwy stan. Ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Patrz, nie zobaczysz jej już nigdy, więc zapamiętaj chociaż imię, żebyś już nawet przez pomyłkę nie wypowiedział go do innej. I zapamiętaj ból powieki, wstydliwą ulgę, że już koniec, że już przypadkiem jej nie dotkną. Myśl nieostrożna, czujne dłonie, spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam? Patrz, nie zobaczysz jej już wcale i tylko twój serdeczny palec zabłyśnie czasem złotą pustką, bez kieliszka, bez obrączki. Popatrzysz na świat tak wolny jak ptak, zamknięty w klatce żeber. Popatrzysz na świat w którym nadal nie ma ciebie i was, i dzieci, co miały się narodzić. Tak wiem, że to nie o to chodzi, lecz patrzę w kartki kalendarza, co płoną, jak komandosi wysłani na swój pierwszy pogrom, koledzy studiujący na poprzednim roku. Kartki z kalendarza, już nic do ukrycia, już bez tajemnic, bo wszystko się stało. Spadanie, ten dziwny stan, gdy ja nie ty, gdy ty nie ja, gdy mijasz mnie. Spadanie, skąd ja to znam?
Robert Kasprzycki, a przed nami ostatnia odsłona rozmowy z psycholożką Zuzanną Celmer.
Na przykład natrafiam na pewne przekonania, tak? A przekonania, które nam zostały włożone w dzieciństwie i w młodym wieku, one my później pod wpływem doświadczeń swoich życiowych mnóstwo rzeczy zmieniamy. Oczywiście i nanosimy korekty, bo przecież dojrzewamy, dorastamy, spotykamy się z innymi wzorami, ale te pierwotne przekonania, one w nas dalej tkwią i w różnych trudnych sytuacjach one się odzywają. One jakby po prostu dają sobie znać, a co robią przekonania? Przekonania budują nam świat. To, jak my postrzegamy świat, zależy od tej mapy, jaką mamy w głowie, tak? Czyli od tych naszych przekonań. I teraz jest bardzo ważne, na przykład jak prowadzę grupy dla kobiet, czy w ogóle jak prowadzę treningi i ktoś mówi, że coś tam. Ja zawsze zadaję to samo pytanie. Oni się już śmieją, pytam się, a kto tak powiedział? Ponieważ to jest w tym momencie takie odbicie. Ojej, no rzeczywiście, kto tak powiedział?
Bo często tkwimy w tych przekonaniach, a one bardzo często podcinają nam skrzydła. Nie są przekonaniami niosącymi i rozwijającymi.
Powiedzmy nawet o takich prostych rzeczach, tak? Że mamy na przykład ochotę, czasem ktoś tam coś mówi i widzimy, że jest zmartwiony. Nie taki bardzo bliski. Ktoś, kogo znamy, tak? I mamy taki poryw, żeby objąć tą osobę, wziąć ją za rękę i natychmiast wycofujemy. No nie, no jak to w ogóle przekroczyć taką granicę? Żeby powiedzieć coś miłego. Żeby też powiedzieć, mam inne zdanie, ponieważ to jest trudne. Bo obawiamy się, że wtedy narazimy się na śmieszność, na taki ostracyzm towarzyski, na odrzucenie. Tak. Więc się tego obawiamy, to wymaga odwagi. Tyle tylko, że jak człowiek żyje oczywiście w normach społecznych, to jest bardzo ważne, bo inaczej w ogóle to byłoby niemożliwe, żeby w ogóle istniała jakaś społeczność, ale w tych normach odnajduje swoją prawdę i może się do czegoś nie przyłożyć, nie musi wszystkiego komentować, nie musi jakby głośno krzyczeć, że coś, ale po prostu działa zgodnie ze sobą, to znaczy w dużej mierze zwracamy uwagę na swoje ciało. Ponieważ nasza głowa, tak, jest niesłychanie podatna na to, żeby różne rzeczy wykręcać, wymyślać i tak dalej. Dlatego też nie pozwalamy się często ludziom zbliżać za bardzo do siebie, bo obawiamy się, że jest w nas coś, co jest nie takie, jak powinno, i ten ktoś jak za bardzo, to on wtedy nas odrzuci, prawda? Bo wtedy nas nie zaakceptuje, wtedy uzna, że nie. Ale chcę powiedzieć, że bardzo ważną rolę odgrywa ciało, na które zwracamy uwagę tylko wtedy, na ogół. Albo jeśli chodzi o kobiety, żeby dobrze wyglądać, może mężczyźni już zaraz też. I oczywiście, kiedy coś nas boli, tak, to wtedy. Natomiast ciało jest niesłychanym, zupełnie cudownym, inteligentnym instrumentem, który dostarcza nam nieprawdopodobnej ilości informacji. I wtedy, kiedy na przykład naprawdę jestem zła, czy coś mi się nie podoba, czy czuję się nie w swojej, jest jakaś sytuacja i niby wszystko jest dobrze, tak? Rozmawiamy i niby wszystko jest okej, na pozór, ale ja czuję, że jest mi niewygodnie. Ja się muszę przekręcić, ja się muszę poprawić. Jakoś nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ale coś jest nie tak. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, co mówi mi moje ciało. Bo moje ciało mi mówi, w tym jest nieprawda. To ci się nie podoba. Źle się czujesz. Odbierasz, że ta osoba mówi ci nieprawdę. Mimo, że się wydaje, że wszystko jest dobrze. Ciało nam to powie, jeśli zwracamy na nie uwagę. I zresztą w tej chwili jest ten cały ruch związany z uważnością, prawda? Że mamy być uważni na to, co naprawdę robimy, czy mówimy. Nie mówię, że to powinno to być z chwili na chwilę, to już jest wyższa szkoła jazdy, ale możemy sobie robić takie jakby godziny uważności. Co robię? W jaki sposób to robię? Przeanalizować sobie jakieś spotkanie i pomyśleć, czy naprawdę to mi się podobało, co ta osoba powiedziała. Czy rzeczywiście to jest ten krąg? Przecież mam również osoby, które przychodzą o pomoc z korporacji, tak? I tam się różne rzeczy dzieją, ludzie się muszą przystosować, czym płacą? Płacą rzeczywiście poważnymi depresjami, ponieważ muszą się przystosować, ponieważ właśnie muszą różne rzeczy robić. Rozwalają sobie małżeństwa, bo to już w 70-tych latach w Stanach napisano, że korporacja jest jak małżeństwo. Tak naprawdę to żenisz się, czy tam wychodzisz za mąż za tę korporację, tak? Już nie ma czasu na rodzinę, na żonę, a poza tym ta koleżanka pracy jest ci w pewien sposób bliższa, nie dlatego, że jest ci naprawdę bliższa.
O, za mną zadzwonił twój telefon, a my już musimy kończyć. Ja przypomnę Państwu, że dziś rozmawiamy, wcześniej nagrałam tę rozmowę z Zuzanną Celmer na temat radości z bycia autentycznym. Więc już tak na koniec, co warto by powiedzieć, żeby wybrzmiało w uszach nas wszystkich, którzy, jak powiedziałam na początku, ulegają i trendom, i modelowaniu przez innych, i chcemy być trochę lepszymi i ładniejszymi niż w rzeczywistości, mądrzejszymi. Czyli każdy z nas nakłada jakąś maskę, prawda? Jest to jakiś rodzaj iluzji i takiego zbiorowego pędu. Ty namawiasz do autentyczności w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy cały świat się mieni błyskotkami, kiedy my nie będziemy się mienić, wydaje nam się, że będziemy tacy szarzy.
Właśnie, dopiero się będziemy mienić, jeżeli będziemy mieli w tym, co robimy, lekkość i radość. I może na koniec warto przytoczyć taką sentencję z Talmudów, świetna. Zważaj na swoje myśli, bo one staną się słowami. Zważaj na swoje słowa, bo one staną się czynami. Zważaj na swoje czyny, bo one staną się nawykami. Zważaj na swoje nawyki, ponieważ one staną się twoim charakterem. Zważaj na swój charakter, bo on stanie się twoim losem. Więc życzę Państwu dobrego losu.
Tak, losem, czyli naszą rzeczywistością. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego na ciągle nowy 2018 rok.
Ja także. Wszystkim bardzo, bardzo dobrego roku.
Zuzanna Celmer, psycholog, autorka wielu rozwojowych książek. Rozmowę nagrałyśmy wcześniej. Kłaniam się Państwu pięknie. Dobrej nocy. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. A na koniec jeszcze raz dla odmiany Robert Kasprzycki. Tymczasem.
Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień. Ta miłość bez zbędnych wyznań zamknie się cicho jak blizna podlana balsamem ciszy. Umrze nim ktoś ją usłyszy. Nim ktoś ją usłyszy.
Dzisiaj nadam.